Ja uważam, że siła to nie wszystko. Czasami sposobem można lepiej rozwiązać pewne siły, pewne rzeczy, przepraszam, niż siłą. Trzeba czasami lepiej pomyśleć, trzeba wiedzieć, jakiego sprzętu użyć, jak go użyć, żeby po prostu nie nadwyrężać siebie aż tak bardzo. Ja nie mogę zaprzeczyć, że siła nie jest potrzebna, ale ja osobiście nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żeby mi zabrakło siły, żebym nie mogła czegoś zrobić i wołała kogoś, nie wiem, kolegę silniejszego, żeby zrobił coś za mnie. Ewentualnie możemy kogoś zawołać, ale to każdy robi. Potrzebuje pomocy, bo sam nie dam rady, ale to robią zarówno kobiety, jak i mężczyźni, więc...
A dlaczego ta siła jest potrzebna? To znaczy głównie do wynoszenia ludzi z...
Do wszystkiego jest siła potrzebna. Na przykład, co jest różnicą też pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. My, jeżeli chodzi o węże gaśnicze, trzymamy zwinięte w taki cylinder cały czas na samochodach. W Stanach Zjednoczonych one są tak poukładane, że jak się pociągnie za ten wąż, można biec, nie wiem nawet na jaką długość mają. Siła do przenoszenia sprzętu, kiedy jest na przykład pożar na 8 piętrze, teoretycznie rzecz biorąc nie możemy korzystać z windy w Polsce, jeżeli jest pożar. Więc ten cały sprzęt, sprzęt burzący, węże gaśnicze, musimy wnieść na to 8 piętro, co też jednak wymaga siły i pewnej kondycji. Przy wypadkach samochodowych sprzęt ten, który służy do rozcinania samochodu, też nie należy do najlżejszych. Czasami wiadomo, trzeba wyciągnąć ludzi, to też, do tego też jest potrzebna siła. No także nie mogę powiedzieć, że ta siła jest w ogóle niepotrzebna w działaniach straży pożarnej, ale myślę, że to nie jest znowu jedyny czynnik, który powinien wpływać na to, czy ktoś może wykonywać ten zawód, czy nie.
Kiedy czasami na filmach widzę, czy podczas oglądania wiadomości widzę strażaków w akcji, to ten cały ekwipunek, który muszą dostarczyć na miejsce i mają na sobie, wygląda na to, że wy dźwigacie, ja nie wiem, setki kilogramów na sobie. Co to,
nie wiem, ile to jest składa? Kilo, ale w każdym bądź razie cały ten ekwipunek jest dosyć ciężki. To zależy też od rodzaju zdarzenia. Ale na przykład w Polsce, zresztą tutaj w Stanach też, jeżeli jest wezwanie do pożaru, przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, czyli aparat ochrony dróg oddechowych. To jest to, co przede wszystkim musimy wziąć, czyli ta butla z powietrzem, do tego maska, do tego hełm, samo ubranie, nazywam je w Polsce Nomex, czyli to ubranie specjalne, samo z siebie już jest ciężkie i dużo waży, gdyż posiada wiele warstw ochronnych. No i to wszystko jest kuli bezpieczeństwa, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo ratownikowi. Następnie trzeba wziąć, jak już powiedziałam wcześniej, sprzęt burzący. Czasami trzeba otworzyć drzwi siłą, także trzeba wziąć ze sobą czy huligan, czy młoty, czy jak my to nazywamy, to jest rabbit tool, sprzęt do otwierania drzwi, który pomaga otwierać drzwi.
A huligan to co to jest?
A to jest takie, to jest amerykańska nazwa właściwie. Aha. To jest takie wielofunkcyjne urządzenie, które pomaga otwierać drzwi, posiada jakieś takie płaskowniki, które pozwalają się łatwiej zrobić otwór na przykład w drzwiach, gdy jest mała szpara, żeby jakąś przestrzeń przystosować do tego, żebyśmy mogli użyć sprzętu. Tak samo jak są pożary, tak jak już powiedziałam, te węże mamy zwinięte, także trzeba wziąć węże, trzeba wziąć prądownicę, czyli sikawkę, jak to niektórzy mówią. No i to wszystko musimy zabrać ze sobą, po to, żeby otworzyć drzwi. Czasami, tak jak powiedziałam, w Polsce nie jesteśmy ratownikami medycznymi, ale jesteśmy przygotowani do tego, żeby udzielić ludziom pierwszej pomocy, kiedy jeszcze na przykład nie ma karetki na miejscu. Więc często się zdarza, że jeszcze musimy do tego ze sobą wziąć deskę, żeby przenieść poszkodowanych w razie, gdyby potrzebowali takiej pomocy. Także jest co ze sobą zabrać.
I pani zamierza zrobić z tego swoją karierę życiową, swoje powołanie życiowe, tak? Zostać strażakiem?
Ja już jestem strażakiem.
I pozostanie pani?
Pozostanę.
Jakie są zadania oficera straży pożarnej? Czy się różnią od szeregowego strażaka?
Teoretycznie mamy więcej zadań do wykonania. Możemy pracować...
Jesteście odpowiedzialni za całą logistykę, tak?
Tak, teoretycznie. Ja tak szczerze powiem, że po zakończeniu szkoły oni teoretycznie podpisaliśmy zobowiązanie na początku, składając podanie do szkoły, że zobowiązujemy się przez przynajmniej 5 lat po zakończeniu szkoły pracować dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. I teoretycznie po zakończeniu szkoły możemy być wysłani w dowolne miejsce Polski. Możemy zasugerować, że chcielibyśmy na przykład pracować w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu, ale jeżeli komendant stwierdzi, że w miejscu, gdzie chcemy pracować, jest wystarczająca liczba oficerów, a jesteśmy potrzebni gdzieś na innym, w innej miejscowości w Polsce, mogą nas tam wysłać i no, musimy być posłuszni i wykonać to zadanie, to polecenie. Co możemy robić? Przede wszystkim przez pierwszy rok lub przez dwa lata powinniśmy po zakończeniu szkoły pracować jako ratownicy, czyli na jednostce ratowniczo-gaśniczej na podziale bojowym. Później różnie to bywa. Często osoby kończące naszą szkołę, jesteśmy też inżynierami pożarnictwa, pracujemy w prewencji, czyli po prostu sprawdzamy budynki, czy są zabezpieczone odpowiednio pod względem pożarowym, sprawdzamy projekty, prowadzimy działania operacyjne, na przykład na poziomie wojewódzkim, a Wydział Operacyjny zajmuje się kontrolowaniem jednostek powiatowych, czyli właśnie sprawdza ich gotowość bojową, czyli to, w jakim czasie są w stanie wykonać, w jakim stanie są w stanie zareagować na alarm. Teoretycznie w Polsce taki czas nie powinien być dłuższy niż jedna minuta, czyli po minucie od usłyszenia alarmu w jednostce powinniśmy już opuścić koszary i być gotowi do działań. Mhm.
Czy w Polsce to kadra oficerska Straży Pożarnej prowadzi śledztwa, dochodzenia w sprawie na przykład zaproszenia pożaru, czy zajmuje się tym zupełnie ktoś inny, policja? Czy...
Są osoby, które mogą to prowadzić, aczkolwiek to chyba nie należy. Jeżeli jest jakaś rozprawa sądowa, są biegli sądowi, mogą nimi być strażacy, ale nie muszą, osoby, które badają przyczyny pożarów. My mamy w naszej szkole świetną kadrę, która nas uczy, jak to robić, ale to nie jest powiedziane, że ja jako strażak będę musiała coś takiego robić. To znaczy powinnam oczywiście znać reguły, wiedzieć, gdzie szukać źródła ognia, więc starają się nas tego nauczyć. Posiadamy taką wiedzę również.
Jak pani ocenia, będąc tutaj już te 3 tygodnie, idzie już 4. tydzień i mając to paroletnie doświadczenie, 3-letnie już, tak? W Straży Pożarnej w Polsce. Jakie największe wyzwania stoją przed Państwową Strażą Pożarną w Polsce? Czy jakie problemy pani widzi, które muszą być rozwiązane? Czy wciąż pozostajemy przy tych małych miejscowościach, które muszą sobie radzić z tymi ochotniczymi służbami?
Ja myślę generalnie, że Państwowa Straż Pożarna w Polsce jest dosyć dobrze zorganizowana na różnych poziomach. Właściwie jesteśmy zorganizowani na 3 poziomach. Powiatowym, wojewódzkim, centralnym. Także jest dobra koordynacja. Może czasami brakuje, że tak powiem, rąk do pracy, aczkolwiek jest wielu ratowników na różnych jednostkach. W chwili obecnej, kiedy jeszcze odbywam służby w różnych jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Warszawie, nie zauważyłam tego problemu, ale słyszę z różnych stron Polski, no przydałoby się jeszcze parę osób, parę rąk do pracy, jeżeli... To jest trochę takie absurdalne, bo czasami siedzimy i naprawdę czekamy na to, aż się coś zdarzy i Bogu dzięki, jeżeli nic się nie dzieje i wszyscy są bezpieczni. Ale jeżeli jest jakieś poważne zagrożenie, naprawdę czasami brakuje tych rąk do pracy, więc może większa liczba ratowników. Pewnie jak zwykle chodzi o pieniądze, od tego, ile osób zostanie zatrudnionych, w jakich miejscowościach. Jeżeli chodzi o sprzęt, myślę, że tak jak już wcześniej powiedziałam, że dogoniliśmy Zachód, Stany, mamy ten sam sprzęt. To zresztą chyba mogą potwierdzić różne osoby. Teraz zresztą w tym roku, po 3. roku w edukacji w naszej szkole, studenci mundurowi są wysyłani. Jest takie organizowane szkolenie poligonowe, 2-tygodniowe. W tym roku zaprosiliśmy na to szkolenie około chyba 8 krajów, innych krajów z Europy, także wspólnie ćwiczyliśmy na naszym sprzęcie, na ich sprzęcie, też się uczyliśmy od siebie, ale myślę, że generalnie wszyscy wiedzieli, jak działać na naszym sprzęcie, także poziom się wyrównał.
I Polacy wyjeżdżają też na akcje ratunkowe za granicę, prawda?
Tak, w tym roku z tego co wiem, nie byłam w Polsce teraz ostatnio, ale były pożary w Rosji. Czytałam na stronie internetowej swojej szkoły, że były podziękowania dla strażaków, którzy brali udział w tej akcji ratowniczo-gaśniczej w Rosji, w gaszeniu pożarów lasów. Także na pewno tam byli. Na pewno byli pomagać po trzęsieniu ziemi w Haiti. To tak, chyba była właśnie grupa 40 strażaków. Wiem, że było więcej chętnych do tego, żeby tam pojechać, aczkolwiek nie wszyscy mogli lecieć. Chcieli tam przewieźć jakąś pomoc, w sensie rzeczową, koce, wodę i samolot nie mógł niestety już na lotnisku, jak mieliśmy spotkanie z jednym strażakiem, który tam był i powiedział, że na lotnisku już się rozgrywało, okazało się nagle, że może jechać 40, a nie 45 osób, no i na lotnisku musieli zadecydować, kto nie jedzie. To dla nich też nie było zbyt łatwe.
Zapytamy teraz pani kolegę. I'm going to ask you because she's very enthusiastic about her job, obviously.
Oh, yeah.
she loves it. She thinks it's just great. And I'd like to ask you, you know, as far as the United States, what are the biggest problems that are, you know, face the fire departments, say, in Chicago and suburbs? Is it money? Is it equipment? Is it lack of people? What?
Probably right now it'd probably be... due to the economy and everything else, money and manpower would probably be the two number ones.
So how long have women been serving in fire departments in the United States, more or less? Because in Poland, what Sylvia is telling me, there is still some doubt and some caution, you know, as far as women in fire departments.
Actually, if I can cut
yes,
in.
Yes, please.
We, as a woman, are allowed to study as uniformed students in the main school of fire service since 1997, and it's not more than 10% in each year of us.
Czyli dopiero od 97 roku kobiety
tak.
mogą się uczyć.
Tak, i nie ma więcej niż 10%. Na przykład u mnie w mój rocznik liczy 62 studentów, jest 6 kobiet. I to jest dużo w sumie, bo rok niżej jest 90 podchorążych i jest tylko 5 kobiet. W tym roku chyba z tego co wiem, nie wiem, nie widziałam jeszcze tego rocznika, bo są na szkoleniu poligonowym dwumiesięcznym. Ale słyszałam, że tylko dwie dziewczyny zostały przyjęte. Nie wiem, z czego to wynikało. Możliwe, że bo później po tym, jak u nas zostaje utworzona lista osób, które wstępnie zakwalifikowały się, mamy rozmowy z psychologiem, zostajemy wysyłani do różnego rodzaju lekarzy, sprawdzają nasze zdrowie, wzrok, słuch, serce, wszystko, po prostu wszystko.
Czy się nie załamiecie,
tak,
czy stres
tak,
nie...
Tak, tak, tak. Czyli i... Nawet jeżeli ktoś ma niewielką wadę wzroku, może się nie zakwalifikować.
O, ja bym odpadła.
Czyli mówią niestety nie, no i biorą kolejne osoby. Może z tego to wynikło teraz, że akurat jest tylko dwie dziewczyny, bo słyszałam, że, możliwe, że z tego, no ale jednak jest mniej dziewczyn przyjmowanych.
Sorry.
Well, what she was saying is that fewer women are allowed or accepted into the training program. How is it in the United States? What are the proportions? How are the women looked at by other firemen? Are they accepted?
I think, I don't know how it is in Poland now. Pretty much across the board, everywhere, they have a testing system with every department. So it's equal for everyone to get their foot in the door and get hired. So everyone
Sylvia was describing what the exams or the tests, physical challenges are in Poland. How does it look here? What do you have to go through before you become a fireman or a firewoman?
Usually first they'll have you do a written test. And if you pass that, then they'll have you come back and do a physical test because it costs them money to run everyone through all these tests. Then it... Depending on what department and what their how high they like to set the bar for their new hirees, a lot of them they'll have what they call the combat challenge, where you have to in full gear, full fire gear, turnout gear, carry hose up 4 stories in a training tower. Then when you get to the top, you'll have to pull 100 length of hose up with a rope. Then you got to run down the stairs all while you're on air. Then you have to hit a hammer on a sledgehammer on something for a little while. Then run 100 feet of charged fire hose. After that, and they time you, and you have to do it within a certain amount of time. Some of them will do like a running test, and then there's a standardized test that they have now, just to see if you're physically conditioned to do the job.
So it's standardized from city to city. Every city has the same basic level of
physical... A lot of them now, just over the last couple of years, I believe the name of the test is called a CPAT. And instead of like Bedford Park or Oaklawn or whatever town having to put on their own individual physical agility test, you go to one or two testing centers, you'll take that test, and that test is good for a year. You'll have certification. So if you go take a test at 3 or 4 different fire departments, you don't have to keep taking the physical test. You just show, I passed that card, it's good for a year.
I was telling Sylvia that when I look at films or just news reports and you see firefighters in action, it seems like the gear you have on is like, it's really a lot. How much does it weigh? How much do you have to carry?
When I first started, they were called three-quarter boots, and they were rubber boots, and you kept them rolled below your knees. Mm-hmm. And if you went in a fire, you'd pull them up, and it was just rubber boots, and then you had a longer coat to protect you. But then it went to full encapsulation now, and now we wear full bunker pants, full bunker coat, and along with that, with the helmet and the air pack and everything, it's probably about an extra 75 to 100 pounds. Yeah,
that's a lot. And your wife is a firefighter,
yes,
too, right? Is there resentment among some men, you know, maybe older men, older generations, when it comes to women firefighters?
Yeah, I think probably when she got into it, I mean, Sylvia might not see it as much now, but I mean, I know she's got, I think, 16, 17 years on. And I think it was a lot different for her because she was the first.
He said that it wasn't that easy for her as she was the first firewoman.
Really?
Yeah. In Bedford.
And I do think at our department, they handled it real well, and it was a lot better than what you've heard at other places. But, you know, all the guys that were pretty good.
Are the physical challenges that women have to go through the same for women as for men, or do they have to lift less, run less?
No, it's the same.
It's the same.
Yes.
Oh, so it's a little bit different than in Poland, because in Poland, obviously, Sylvia, women have it a little bit easier.
Yeah, it's what I've said. We've got some easier tests too. Yeah, I can say that. Some guys will say that it's our weak point, but you know, it's not something I should be ashamed of, because it's not me who decided what I should do.
Right.
If they would like me to check my physical fitness as guys do, then I will try to do my best to pass the answer.
Jak Państwo widzą, Sylwia znakomicie radzi sobie po angielsku, także nie będę tłumaczyła, właściwie powtórzyła po angielsku to, co mówiła wcześniej po polsku, że świetnie sobie daje rady i nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o jej sprawność fizyczną w porównaniu do kolegów strażaków, prawda?
Tak, ja w ogóle zauważyłam też tutaj, wszystkie kobiety, które tutaj spotkałam, są też paramedykami, czyli ratownikami medycznymi, czyli po prostu są bardziej zaangażowane, są bardziej zdeterminowane do tego, żeby jednak wykonywać tę pracę, żeby dostać tę pracę. Ja nie mówię, że ze wszystkimi, ale czasami bardziej komfortowo czuję się, kiedy jestem w rocie, czyli w parze tak jakby pracuję z którąś z moich koleżanek, niż z którymś kolegą. To też zależy po prostu od osobowości. Ktoś się lepiej dogaduje, łatwiej się komuś z kimś współpracuje. Wiadomo, ta siła, no nie da się ukryć. Na olimpiadzie kobiety też nie konkurują razem
no
z mężczyznami.
Właśnie.
Także nie da się tego ukryć, jesteśmy inaczej zbudowane. Ja tego niestety nie zmienię, żebym po prostu nie wiem, jak ciężko pracowała na to myślę, że no nigdy niestety nie osiągnę poziomu najlepszego mężczyzny. To jest po prostu nasza budowa, to jak zostaliśmy stworzeni. Ale
co
myślę,
nie oznacza,
że
nie
oznacza
może
właśnie,
pani...
że nie możemy wykonywać tej pracy, także czasami po prostu łatwiej nam się udostać do kogoś. Zazwyczaj jesteśmy troszeczkę mniejsi od naszych kolegów.
No właśnie.
Więc myślę, że się przydajemy. Trzeba by było.
To jest chyba uzupełnianie
tak,
się wzajemne,
prawda? Ja myślę, że czasami jesteśmy w stanie też jako kobiety
uspokoić
jakieś
może
inne rzeczy, uspokoić. Może mamy jakieś psychologiczne inne podejście. Jesteśmy inaczej zbudowani. No, myślę, że powinniśmy razem współpracować bardziej niż dyskryminować którąś część czy mężczyznę.
Tak, mi się bardzo podoba takie podejście. Is it a job or a calling for you to be a firefighter?
It's more of a calling, because you really have to want to do this. I mean, I'm sure there are some people that just got it as a job, maybe. I don't know. I don't know any personally, but it's a calling. You have to really want to do this, because it does take a lot out of you throughout the workday, and, you know, you miss a lot of family events and stuff being away from home.
There's a lot of emotional stress level that you have to go through when you see certain things, when you have to help people who have been hurt, when you have to go into a fire, and also the physical requirements. Are there age limits for firefighters? I mean, upper age limits where, say, you're 50 and you should really quit because you can't handle as much as your 30-year-old counterpart?
Yeah, by us, they really don't have an age, not that I know of, because I know we have one guy that just turned 60. Chicago, I think it's 62 or 64 they might have to go. Everyone's different. So.
Do you have to pass? Sylvia said in Poland they have to take annual exams in order to check that they're physically fit and emotionally fit and they're able to handle the stress and all that. Are there similar exams here in the
U.S.? Yeah, yeah. Every department's different, and along with whatever standards that they set, we have one we go through every year. Everyone passes. Every department is different what they set for their standard for the physical.
Do you think maybe you should have a program where American firefighters go to Poland and see the circumstances and, you know, how it works there and get training, you know, European training? Would
that
be interesting? That'd
be real nice to see how, I mean, because I know a lot of us have been asking Sylvia how they do it in mm-hmm. Poland, what's mm-hmm. different and, you know, everything else. And just her telling me, you know, that because here I'm so used to the ambulance being with the fire truck or the fire engine and everything. And there, I guess it's a little bit different with that. But
So, Sylvia, that's something you can take up when you go back to Poland with your supervisors. You know, maybe they can open up some sort of a training program or just...
Yeah, what I've noticed, they've got a good training field here in the United States. I visit Orland.
Orland Park.
I really love the training hall. They've got a lot of computers where they can practice how to make a decision. It's what we should do, being an officer in Poland.
Mm-hmm.
So they can see all the things on the computer, all their town, for example, and mm-hmm. Kind of set fire in any place. So, yeah, it's good to train. And the collapse part, which I've seen in at the University of Illinois, it's also something great to see and great to take back to Poland.
You know, our time is up. It's been wonderful to meet both of you and to talk to both of you. And congratulations. And, you know, it's in Polish, there is a saying, za mundurem panny sznurem. I don't know how to translate it.
They think still that this is the way that it goes.
Around a uniform women swarm. I don't know. Any guy who's in a uniform just has something magical about him. But also, you know, the job you do is just amazing. So, you know, thank you for your service to the community. And thank you for hosting Sylvia and for bringing her to the studio here
today. It's been great. Thank you for having us today.
Pani Sylwio,
dziękuję bardzo.
Ja pani bardzo dziękuję, gratuluję bardzo serdecznie. No naprawdę, tak jak powiedziałam Majkowi, to jest wielkie wyrzeczenie, to jest ogromna praca, ogromny wysiłek, no i jest to służba publiczna. Bez względu na to, czy jest to zawód wykonywany, ale to, co robicie, to jest ogromne poświęcenie i wszystkim strażakom na pani ręce składam ogromne podziękowanie.
Dziękuję bardzo.
Naszymi gośćmi byli Sylwia Marcinkowska i Mike Elmer.